Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Z Dziejów Apostolskich. I nakazał nam głosić to ludowi i świadczyć, że On jest owym wyznaczonym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to dają świadectwo wszyscy prorocy, że każdy, kto wierzy w Niego, otrzyma przez Jego imię odpuszczenie grzechów. Z psalmu 118. Nie umrę, ale żyć będę. Będę opowiadał o dziełach Pana. Z listu do Kolosan. Przecież umarliście i wasze życie jest z Chrystusem złożone w Bogu. Z pierwszego listu do Koryntian. Dlatego świętujmy, ale nie w starym kwasie i nie w kwasie złości i niegodziwości, lecz w bezkwasie czystości i prawdy. Z Ewangelii według świętego Jana. Nadszedł potem Szymon, Piotr, który za nim podążał. Wszedł on do grobowca i obejrzał leżące płócienne pasy oraz chustę, która była na jego głowie. Była ona nie razem z płóciennymi pasami, lecz leżała osobno, zwinięta, w jednym miejscu. Dopiero wówczas wszedł także ten drugi uczeń, ten, który pierwszy przybył do grobowca. Zobaczył i uwierzył. Siostry i bracia, Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Wierzę, że wielu z was odpowiedziało na to wezwanie w swoich domach, kiedy słuchacie tego komentarza, kiedy jesteśmy razem, by świętować, by ucieszyć się tym dniem zmartwychwstania. I Pan daje nam dzisiaj znów spory posiłek. W czasie Wigilii Paschalnej słuchaliśmy 9 czytań. Dzisiaj zwróciliście na pewno uwagę, że zamiast 4 słów, 4 tekstów, pojawiło się 5. Mamy po prostu 2 propozycje drugiego czytania. Ale zanim do niego dojdziemy, zanim wejdziemy w Ewangelię, to potrzebujemy tego słowa z Dziejów Apostolskich. Piotr wchodzi do domu centuriona, poganina, człowieka, który próbuje wierzyć, który jest łaskawy dla Żydów, pomimo tego, że jest okupantem, że nie znajduje się na swojej ziemi i może tak być właśnie traktowany, okazuje czy pokazuje trochę ludzką twarz. Po prostu takie właśnie ma usposobienie. Piotr wchodzi tam do tego domu po bardzo konkretnym doświadczeniu. Gorąco zachęcam, żeby zajrzeć do 10 rozdziału Dziejów Apostolskich od samego początku. Przeczytamy tam, że Korneliuszowi, który jest bardzo pobożny, żyje w bojaźni Bożej razem ze swoją rodziną i wspiera ludzi ofiarami, modli się do Boga. W okolicach dzisiejszej naszej godziny 15 pojawia się anioł Boży, który upewnia go o słuszności jego drogi, o tym, że modlitwy jałmużny wzniosły się do Boga i poleca mu wysłać do Jafy ludzi, którzy przyprowadzą, którzy zaproszą w jego imieniu Szymona, który nosi przydomek Piotr. W tym samym czasie apostoł Piotr, pierwszy z apostołów, modli się na dachu, na tarasie i odczuwa głód w czasie tej modlitwy. I nagle ma wizję otwartego nieba, wpada w ekstazę i widzi jakby wielki żagiel, który opuszcza się i osiada 4 rogami na ziemi, a na tym materiale rozmaite zwierzęta czworonożne, pełzające, fruwające, czyli to wszystko, co jest według religii żydowskiej nieczyste. Zwierzęta, których nie wolno spożywać, bo takie jest prawo. Jakiś głos odzywa się do Piotra: wstań, Piotrze, zabij i zjedz. Piotr oczywiście: o nie, przecież nie jadłem nigdy niczego skażonego ani nieczystego. A głos mówi: co Bóg czyste stworzył, ty nie uważaj za skażone. W przykładzie Biblii Tysiąclecia przeczytalibyśmy w tym tekście: nie odrzucaj tego, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. 3 razy powtarza się ta wizja, I nagle pukają do tego domu, w którym przebywa teraz Piotr, ludzie, którzy mówią mu o tym, że taki setnik, Korneliusz, zaprasza go do swojego domu. Dla Piotra jest jasne, Bóg przygotował już w jego sercu miejsce do tej decyzji, by iść do Rzymianina. Chociaż doskonale wie, że jeszcze kilkadziesiąt dni temu, może to jest kilka miesięcy, Rzymianie skazali na śmierć Jezusa. Może obawia się jakiegoś podstępu. Z pewnością jego serce nie jest spokojne. Ale widzi od razu, że Bóg już go przygotował, że to Bóg zaprasza go do tej drogi. Bez względu na to, co się tam wydarzy. Ponieważ jest już późno, ci ludzie nocują w domu i od rana Piotr udaje się w drogę. Przychodzi do Cezarei, wchodzi do domu Korneliusza i jak to pięknie przeczytamy w przekładzie Biblii Tysiąclecia, chce przemówić w dłuższym wywodzie. Myślę, że pamiętamy i kojarzymy, że ten dłuższy wywód Piotra został bardzo szybko przerwany łaską Ducha Świętego, bo Piotr zaczął głosić kerygmat, zaczął mówić o Chrystusie. Pokazuje Jezusa, którego Bóg namaścił, który przeszedł czyniąc dobrze, lecząc wszystkich ciemiężonych przez diabła. I właśnie on z braćmi, z apostołami, z tym gronem apostolskim, są świadkami tego wszystkiego, co zrobił dla Żydów, są świadkami tego, że został skazany, że został zabity. I co ciekawe, w dalszym zdaniu, to jest 40 werset, Piotr mówi tak, Bóg go wskrzesił i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, lecz nam, świadkom wybranym wcześniej. Pomimo tego, że zmartwychwstanie Jezusa jest faktem, jest największym wydarzeniem w historii całej ludzkości, to Bóg nikogo nie zmusza do wiary. Bóg nikogo nie przymusza. On ma szacunek dla wolnej woli człowieka. Jezus mógł się ukazać całemu światu. Mógł przyjść do Piłata, mógł stanąć przed Kajfaszem, przed jego teściem, Annaszem. Mógł objawić się na szczycie świątyni jerozolimskiej. Tysiące Żydów by go zobaczyło. A przychodzi do tych wybranych, do tych, którzy chcą uwierzyć. On się nie narzuca. Do dziś Chrystus się nie narzuca. Nie prowadzi, jak to powiedział ktoś, kampanii reklamowej Królestwa Niebieskiego. Nie organizuje żadnych wieców, nie pisze manifestów. Jeśli ktoś chce, ten uwierzy. Jeśli ktoś nie chce, wierzyć nie będzie. I ukazuje się nawet nie wobec tych doskonałych, tych najbardziej przygotowanych, tych, którzy po ludzku, w naszych kategoriach, powinni przyjąć jego obecność. On nie wymaga doskonałości, my już o tym wiemy. On chce miłosierdzia, to znaczy gotowości, oddania, zawierzenia, przyjścia do niego ze swoim grzechem. Dlatego tak bardzo istotny jest sakrament pokuty, dlatego tak mocno mówimy teraz w tym czasie, gdy wielu doświadcza rozmaitych lęków, gdy boją się albo po prostu nie mogą wyjść z domu. Mówimy o żalu doskonałym, o tym stanięciu przed Bogiem, wyznaniu grzechów i tym doświadczeniu, że mogłem zrobić inaczej, nie zrobiłem tego. I to jest cierpienie, to jest ten wewnętrzny ból. I dlatego również prosimy Boga, by pokonał wszystkie bariery, by wszedł z nami w komunię ducha, byśmy my weszli z Nim w tę jedność duchową. O Eucharystię chodzi. Przecież doskonale wiemy, że z wyjątkiem Jana żaden z apostołów pod krzyżem nie wytrwał. Że oni nie mieli paschy, bo nie widzieli zabijanego baranka. A jednak nie spotkała ich śmierć. Doświadczyli życia, dlatego że nie uciekli, z wyjątkiem Judasza, nie uciekli z wieczernika. Eucharystia daje życie, nawet jeśli nie wytrwasz pod krzyżem. Piotr o tym wie, dlatego mówi o Jezusie. Dlatego jest świadkiem zmartwychwstałego. Nie jest świadkiem zmartwychwstania, w sensie on nie widział, jak Chrystus powstał z martwych. Jak został wskrzeszony przez Ojca, wyciągnięty z grobu. On tego nie widział. On widział wszystko to, co potem się już wydarzało. Ale jednocześnie doświadczy, i to też jest bardzo ważne, doświadczy zmartwychwstania w swoim sercu. On doświadczy nowego życia, które daje mu Jezus. Tego życia, które pozwala mu wstać z grzechów, ze słabości. Pozwala w zupełnie nowy sposób spojrzeć na rzeczywistość. To jest świadectwo o zmartwychwstaniu, o moim zmartwychwstaniu. I to nie jest zasługa nikogo z nas. To łaska Boga. Dlatego odpowiedzią, którą jest dzisiaj psalm 118, zresztą przez wiele dni będziemy słuchać różnych wersetów z tego psalmu, dziś w tym komentarzu do pierwszego czytania z psalmu 118 usłyszymy werset 17, w którym autor natchniony z ogromnym przekonaniem mówi: nie umrę, ale żyć będę. Będę opowiadał o dziełach Pana. To jest świadectwo o zmartwychwstałym, to jest świadectwo o zmartwychwstaniu. Nie umrę, mam życie dzięki łasce Chrystusa. Będę żyć, chcę żyć, wykorzystam życie. Wykorzystam każde błogosławieństwo, każdą łaskę, będę mieć otwarte oczy. Prosimy o to w czasie Eucharystii w zmartwychwstanie, byśmy mieli otwarte oczy na każde błogosławieństwo, z którym do nas przychodzi nasz Pan i Bóg. I co więcej, będę opowiadał o dziełach Pana. Piotr mówił o ogromnej łasce, nie bał się też mówić o swoich słabościach, które pokonała w nim miłość Chrystusa. Jesteśmy po raz kolejny dziś zaproszeni, by mówić o łasce Boga, by żyć tą łaską, by inni, którzy na nas patrzą, może właśnie teraz, szczególnie wtedy, kiedy być może wielu już jest trochę ciasno we własnym domu, no bo trzeba żyć ze wszystkimi i właściwie 24 godziny na dobę w wielu miejscach, dziś po raz kolejny usłyszeć to słowo na nowo i zobaczyć, że Bóg daje ci siłę, siostro i bracie, byś zaświadczył o zmartwychwstałym, byś zaświadczył o zmartwychwstaniu, by to, co do tej pory wydawało się niemożliwe w relacjach, w tej wspólnocie życia, by zostało przeniknięte, by zostało przemienione łaską Chrystusa. Zobaczcie, o tym nam mówi dzisiaj ta pierwsza z propozycji drugiego czytania, zresztą i w liście do Koryntian to usłyszymy, ale najpierw fragment trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Cztery pierwsze wersety. Jeżeli zatem zmartwychwstaliście z Chrystusem, dążcie do tego, co u góry, tam, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Ojca. Każdy Żyd, który to usłyszał, jeśli był w gminie chrześcijańskiej w Kolosach, to od razu wiedział, że chodzi o Boga. Patrzeć w górę, to znaczy doświadczyć Bożej łaski, wejść w obecność Bożą. O tym, co u góry, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Poświęcajcie waszą uwagę, wasze siły szukaniu Boga, pragnieniu Boga, nie pragnieniu grzechów. I tutaj teraz dobra nowina. Przecież umarliście. Przecież umarliście. To jest bardzo dobra nowina. Umarliście dla grzechów, dla tego wszystkiego, co jest przyziemne, co jest cieniem świata. Paweł napisze to kilkanaście wersetów wcześniej. Wasze życie jest z Chrystusem złożone w Bogu. Chcę umrzeć dla grzechu. Po raz kolejny podejmuję tę decyzję. To było właśnie wyznanie wiary. To było najpierw wyrzeczenie się grzechów. Ten centralny punkt wczorajszej nocnej liturgii. Chcę umrzeć dla każdego mojego grzechu, dla każdej pokusy, dla tego wszystkiego, do czego się przyzwyczaiłem, co do mnie przylgnęło, co jest takie moje. Nie chcę tego. Chcę żyć w Bogu. Chcę wziąć życie z Bożych rąk. A w pierwszym liście do Koryntian padają jeszcze mocniejsze słowa. To fragment piątego rozdziału. Dobrze jest zacząć od pierwszego wersetu, to nam trochę ustawi i wyjaśni te słowa, które słyszymy o kwasie, o tym zakwaszaniu ciasta. Myślę, że wielu z nas wie, że Korynt, który był potężnym portem w czasach świętego Pawła, był miastem wszystkiego. Wszystko można było sprzedać, wszystko można było kupić, wszystko można było zrobić. I kiedy tam Paweł głosi Ewangelię, wielu ludzi się nawraca, rozmaitych ludzi. I tych, którzy mieli doświadczenie życia przymierzem z Bogiem w judaizmie i pogan, i oni żyli w przestrzeni, nie przez przypadek, Paweł pisze tam właśnie i do tych ludzi ten przepiękny hymn o miłości, o Chrystusie, który jest miłością, właśnie ci ludzie spotykali się z każdym możliwym złem, z każdą deprawacją. To było wciąż na wyciągnięcie ręki. Mówią źródła historyczne, że jeśli chodzi o kulty pogańskie, to w Koryncie można było znaleźć wszystko. Nie było perwersji, która nie byłaby dostępna. I Paweł nagle mówi o tym, przecież słyszy się wśród was, rozpuście, i to jeszcze o takiej rozpuście, której nawet się nie spotyka u pogan. Wy, którzyście przyjęli Chrystusa, nagle zaczynacie myśleć i żyć w sposób, który nie tylko jest sprzeczny z Ewangelią, ale on jest nawet nie do pomyślenia u wielu pogan. Ktoś z was żyje jak mąż z żoną, z kobietą, która jest żoną jego ojca. I wtedy Paweł mówi, odłączcie, odetnijcie go, a wy okazaliście hardość. Zamiast boleć, by spośród was usunięty został sprawca takiego postępowania. Usuńcie go, żeby się nawrócił, żeby miał szansę nawrócenia, żeby spojrzał i dokonał konkretnego wyboru, czy chce życia w grzechu, czy chce Chrystusa. Niech się zdecyduje. Oczywiście każdy z nas doskonale wie, że jesteśmy recydywistami, że wracamy do naszych słabości, że wracamy do naszych grzechów. Ale chodzi tu o decyzję powrotu. Bo gdybyśmy oparli się tylko na tym, że wracamy do grzechów, to po co się spowiadać, po co podejmować nawrócenie, po co prosić Boga, by zmieniło się nasze myślenie? Paweł właśnie o tym pisze. Mówi, odrzućcie ten kwas, bo wystarczy jeden taki człowiek, a będzie się zmieniać myślenie całej wspólnoty. Będziecie doświadczać jeszcze większej pokusy demona. Oczyśćcie się. Bądźcie nowym ciastem i dlatego świętujcie Paschę. Przecież Chrystus został zabity jako nasza Pascha. Świętujcie to wydarzenie, świętujcie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie w tym starym kwasie grzechów, nie w złości, nie w przewrotności, nie w hardości, nie w buncie wobec zdrowego myślenia wielu sióstr i braci z innych gmin, ale w bezkwasie czystości i prawdy. Przypomnijcie sobie, usłyszcie jeszcze raz, że Żydzi, którzy musieli opuścić Egipt, którzy mieli opuścić Egipt, nie zdążyli sobie przygotować zakwasu. Mieli chleb niekwaszony. To wszystko było w ogromnym pośpiechu. Tak szybko musieli opuścić niewolę. Pewnie bardzo szybko biegła też Maria Magdalena, kiedy podeszła rano do grobu, tak o tym relacjonuje nam apostoł Jan, i nie znalazła ciała Jezusa. Zobaczyła, że kamień jest odsunięty od grobowca i że w grobie jest pusto. To chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń, bo świadomość czyjejś śmierci i możliwość przytulenia tego ciała, dotknięcia go, jest trudna. Jest trudna do przeżycia, ale jest bardzo potrzebna. Ilu naszych braci, ile naszych sióstr cierpi właśnie w tym czasie, kiedy nie mogą być na pogrzebach swoich bliskich? Słyszymy przecież ciągle o tym. Docierają do nas te wiadomości ze świata. Maria Magdalena była przy pogrzebie Jezusa, ale teraz już po Pasrze chciała wykonać jeszcze te wszystkie czynności, które nie zostały do końca zrobione tak, jak powinny. Kobieca ręka po prostu chciała to wszystko uporządkować. Owszem, Jezus został zawinięty w całun. Potem nałożono tę pierwszą warstwę mieszaniny miry i aloesu. Obwiązano ciało Jezusa pasami, znów trochę tej maści, kolejna warstwa pasów, w sumie dodatkowe 32, może nawet 35 kilogramów tych wymieszanych olejów. Ona wchodzi do grobu i nie ma tego ciała. To jest rozpacz. On zniknął. Dlatego przybiega tak szybko do Piotra i do Jana i krzyczy o tym, że zabrano Pana z grobowca, nie wiemy, gdzie go złożono. I zaczyna się ta droga dwóch uczniów. Tego, który uciekł spod krzyża, który nie wszedł w ogóle na Golgotę, i tego, który wytrwał do końca. Ten drugi przybiega pierwszy, nie tylko dlatego, że był młodszy. Piotr na pewno w tej drodze jeszcze zastanawiał się nad tym, co się wydarzyło, co w nim się wydarzyło. To nie była łatwa droga. Zmierzyć się ze swoim odtrąceniem Jezusa, ze swoim żalem, z rozczarowaniem własną osobą. Ale wchodzi do środka. I co zobaczył? Tekst biblijny, który usłyszeliśmy, czy usłyszymy w liturgii słowa, powie o tym, że zobaczył leżące płótna i chustę, która była na jego głowie. Nie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Można by sądzić, że Jezus, jak to powiedział ojciec Adam Szustak, pościelił sobie łóżko. Przecież on wstał z tego łoża, to jest miejsce, z którego zmartwychwstał, zaścielił wszystko, zrobił porządek i wyszedł. Ale tak naprawdę wielu egzegetów, wielu biblistów, analizując ten tekst, mówi o tym, że te leżące płótna cały czas jakby zachowały kształt ciała Jezusa. Jakby to ciało po prostu znikło. A ten kokon całunu, lnianych płóciennych pasów, maści, zachował w środku pamięć o ciele. I dokładnie tak samo było z chustą, z tym sudarionem. Nie było głowy Jezusa w środku, a chusta była zwinięta tak, jakby cały czas opasywała głowę, jakby była wypełniona, jakby przylegała do ciała. Jan, widząc to, napisze: zobaczył i uwierzył. To się wymykało ich myśleniu, ich pojmowaniu. Płótna nie zostały rozwiązane. Ciało znikło. Nikt Jezusa nie wyciągnął z tych płócien. To było tak autentyczne, że już wtedy Jan nie miał żadnych wątpliwości. Zmartwychwstanie jest faktem. Pomimo tego, że zmartwychwstania nie widzieli. I właśnie dlatego zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas zapowiedzią powstania ze wszystkich naszych grobów, ze wszystkich naszych grzechów. Dlatego właśnie potrzebujemy tych często upokarzających nas, nasze poczucie dumy i zadowolenia z siebie, spowiedzi, w których trzeba wyznać grzech, w których trzeba się obnażyć, odsłonić te wszystkie miejsca naszej śmierci. To jest klucz do nieba. I może się okazać, że będziemy wtedy trochę podobni do Jezusa po zmartwychwstaniu. Nie można go było poznać. Wydawało się, że nie ma żadnych granic dla ciała, które jest tym samym ciałem, ale przecież nie takim samym. Może się okazać, że twoje zmartwychwstanie, czy moje zmartwychwstanie, którego będziemy świadkami, o którym będziemy świadczyć codziennością, pozwoli innym zobaczyć w nas zupełnie nowego człowieka. Tego, który ma w sobie zgodę na własną słabość, który jest świadomy tej słabości, ale nie zgadza się na to, by w tej słabości tkwić, tylko nieustannie wyciąga ręce ku Bogu, by wyrwał nas z każdego naszego grobu. Niech to będzie zmartwychwstanie. I twoje, siostro i bracie, i moje. Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy mieli odwagę przyjąć to słowo, byśmy mieli odwagę zmartwychwstać tak, jak Chrystus zmartwychwstał, bo zmartwychwstał prawdziwie. Amen.
Słowo o słowie.